Clickbait. Podcast o popkulturze.
Halo, dzień dobry, tu podcast Clickbait. Wracamy do Was z 43. odcinkiem naszych wspólnych rozmów tutaj w studiu Wirtualnej Polski. Marta jest zaskoczona, myślisz, że to jest...
Ale dużo
już, nie?
Myślałam, że już mamy więcej.
Ola, czyli taka strasznie mało tych odcinków nagraliśmy. 43, de facto 44, ale skupmy się na tej liczbie, która nie obejmuje zera, który już nie istnieje, bo zostało skasowane. Marta jest tutaj z nami. Marta, witaj, cześć. Hej. Marta Osowska. Jest ze mną też Magda Drozdek.
Dzień dobry. Po przerwie długiej.
Po przerwie dwu czy trzy odcinkowej nawet Magda wróciła w końcu, była odpoczęła przez te półtora miesiąca, nie pracowała w ogóle w WP.
Tak, tylko na Karaibach. Tylko we własnej łazience wynosiłam gruz.
Tak działają remonty, tak są polskie urlopy właśnie. My o tym będziemy też mówić, bo nie wolno milczeć na ten temat. Polacy potrzebują prawdziwych urlopów.
Może będzie o tym jakiś horror.
Może będzie. Do horroru wrócimy. Mieliśmy w zeszłym odcinku, nagrywanym jeszcze bez Magdy. Dobrze pamiętam? Tak, Magdy nie było w zeszłym odcinku.
Nie
było. Byłem, no to ja, ja to też jestem, Michał Fedorowicz, witam, kłaniam się. Tym razem nie mieliśmy żadnej ankietki, więc od razu wam powiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Do tych horrorów trochę nawiążemy, bo czekał nas taki horror, wręcz takie 3 godziny będą horrorem, spędzone w kinie, 3,5 godziny z Martinem Scorsese i jego filmem na podstawie książki bardzo, bardzo głośnej. W dalszej kolejności powiemy właśnie o horrorze, czyli o nowej produkcji Netflixa opartej na prozie Edgara Allana Poe. A na końcu powiemy o jeszcze jednym horrorze, żeby nie było, no bo Halloween dopiero się skończyło, będziemy mówić o leniwcu, który zabija i innych super fajnych filmach. Zapraszamy.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Mamy Martina Scorsese. Powraca kolejnym filmem. Poprzedni miał 209 minut. Ten starał się wyśrubować ten rekord jeszcze bardziej, ale niestety no, w montażu wypadły 4 minuty prawdopodobnie i zostało tylko 206, więc nie pobił swojego rekordu. Martin Scorsese wraca z Czasem Krwawego Księżyca. Ten dłuższy jego film to Irlandczyk, no ale tutaj chyba ten zbierze nieco lepsze recenzje, no ponieważ porusza temat bardzo głośny i też robi to, mi się wydaje, w bardzo przyzwoity sposób. No i właśnie, czy kręcąc takie filmy zaangażowane, dostaje się Oscary, czy już się nie dostaje to Oscarów, Magda?
Ja nie wiem, bo ja mam wrażenie, że ten film cały czas trwa i ja na nim siedzę. Bo trwało to 6 godzin generalnie. Człowiek dojeżdża do kina, później wraca, jeszcze są reklamy i jeszcze film trwa 3,5 godziny, więc to była bardzo długa przeprawa. I teraz przepraszam, jakie pytania, bo też było długie, tak jak ten film, że czy jeszcze zaangażowane filmy dostają Oscary.
Czy Martin dostanie Oscara drugiego?
Myślę, że jest na to ogromna szansa. Ogromna, wielka.
Ponieważ film porusza bardzo, bardzo, bardzo taką ważną tematykę.
Znaliście tę historię wcześniej? No. O osadzach?
Ja szczerze mówiąc nie.
Jakby zapoznałem się z tym wątkiem, czytając książkę. Oczywiście to tak, zapoznała się z nią moja żona, czytając książkę, natomiast ja od niej wziąłem książkę, poczytałem, wow, co tu się w ogóle działo, skąd to
książka
się działo?
Książka Davida Grana.
Davida Grana o takim samym tytule, po angielsku Killers of the Flower Moon, a dotyczy ludobójstwa Indian. I nie tego ludobójstwa, jak się okazuje, tam z 17-18 dzikiego zachodu, tylko ludobójstwa, które miało miejsce na początku XX wieku, latach 20., tak. Które no, jakby tutaj pokazane jest jako takie mocno skręcone kryminalnie, ale wciąż jest to ludobójstwo, bardzo, bardzo ważny temat. Zresztą DiCaprio chyba, jak pamiętacie, jak dostawał Oscara za Zjawę, to się wypowiadał coś tam o Indian. Że ważne, że takie filmy, które poruszają właśnie takie wątki native, takich natywnych mieszkańców Ameryki są poruszane. No i to jest kolejny przykład DiCaprio.
Tym bardziej myślę, że jest szansa na Oscary, ponieważ dotąd przez te 90 ileś edycji żadna rdzenna mieszkanka Ameryki nie otrzymała Oscara. A teraz myślę, że Lily Gladstone ma spore szanse.
Oj, fenomenalna jest w tym filmie. Jako Molly Burkhart.
Lily Gladstone gra Molly Burkhart, czyli Indiankę, która wraz z innymi mieszkańcami tego hrabstwa Osage w Stanach Zjednoczonych jakby nic nie chcąc zostaje nagle bogaczem, bogatą kobietą, tak jak i kilkuset Indian, którzy po prostu na te tereny w Stanach Zjednoczonych, do Oklahomy, do tego hrabstwa Osage zostali jakby zesłani siłą, wydziedziczeni ze swoich miejsc, a macie sobie tutaj takie jałowe tereny i nagle na tych jałowych terenach odkrywa się gigantyczne złoże
czarne
ropy.
Złoto.
Płynie czarne złoto, no ale już słowo się rzekło, rząd amerykański powiedział, No dobra, tu macie to, zżyjcie ile chcecie, no i musiał powiedzieć, dobrze, no to skoro macie to złoża, to sobie je eksploatujcie, ale potem postanowił jakoś te prawa jednak ograniczać.
No bo szybko się okazało, że w tej Oklahomie, w tym hrabstwie, trochę jak w Zatoce Perskiej generalnie, petrodolary są tam, no to taki tutaj one wystrzeliły z ziemi, no i coś trzeba było w jakiś sposób kontrolować tych rdzennych mieszkańców, którzy nagle stali się najbogatszymi ludźmi na świecie. No i jak to tak? Rdzenni mieszkańcy będą najbogatsi, a nie biały, uprzywilejowany człowiek od wielu lat?
No i co wtedy zrobiono? Wtedy postanowiono, że nazwą większość z tych Indian, a zwłaszcza tych pełnej krwi Indian, jako osoby niekompetentne, którym należy przydzielić białego
opiekuna,
który zarządza majątkiem. Doszło nawet do tego, że mimo, że oni dostawali dziesiątki tysięcy, a na obecne czasy byłyby to setki tysięcy, w ogóle miliony dolarów, nie mogli wydać więcej tam niż $100 na przykład, żeby pójść do lekarza. Musieli nawet pytać o zgodę takiego.
Czyli prosić o zgodę, zawsze podać uzasadnienie wydatku każdej podróży i tak dalej.
A skala tego majątku jest ogromna, no bo ja wyczytałam, że w samym tylko 1923 roku, przeliczając teraz na nasze dolary, to by było, że sami Osage'owie zarobili czy zgromadzili $400 milionów. To są ogromne pieniądze.
Obecne czasy gigantyczne kwoty, wówczas gigantyczne, teraz jeszcze bardziej, ale też byli tak też, to też film trochę pokazuje, wykorzystywani, ponieważ cokolwiek chcieli zrobić Osage'owie, zawsze było dziesiątki czy setki razy droższe niż dla przeciętnego w ogóle mieszkańca tego terenu. No ale przecież macie te pieniądze, czemu nikt nie dajecie, nie? I tutaj mamy też taki fajny wątek, że najwięcej limuzyn per głowa w ogóle na świecie. Generalnie mamy bardzo bogatych Indian, mamy białych ludzi, którzy chcą się dobrać do ich majątku i w ten film wchodzi nagle Leonardo DiCaprio, który przyjeżdża do swojego wuja, wielkiego przyjaciela Indian i do tego wuja chce sobie pracować. No właśnie, ten DiCaprio, właściwie cały film leży na jego barkach, prawda? Na Molly.
No tak.
I czy ten DiCaprio, mając cały film na sobie, to dowozi ten film? Bo ja tu widzę Oscara, szansę dla Scorsese, ale też mam wrażenie, że na 100% będzie nominacja, ale czy Oscara dostanie DiCaprio? Marta, jak ty myślisz?
Ja właśnie mam mieszane odczucia i nie jestem do końca przekonana, czy mam problem jakby z grą aktorską Leo, czy z tym, jaka jest ta postać, jak jest napisana, stworzona.
Znowuż gra takiego przygłupa trochę, tak?
Tak. Ja troszkę nie do końca rozumiem motywację tej postaci, to znaczy motywacje są jasne, bo on wielokrotnie od samego początku powtarza, że kocha pieniądze ponad wszystko, ale z drugiej strony jest cały czas nam przedstawiana ta jego relacja Ernesta z Molly, że to jest prawdziwe uczucie, że on ją szanuje, że jakby nie chciał jej wykorzystać, no ale wszystko, co robi, robi w takim zamierzeniu, żeby zdobyć jej majątek, żeby spełnić wolę wuja i stać się najlepiej jedynym prawowitym dziedzicem fortuny jej rodziny.
Tak, bo Leonardo DiCaprio przyjeżdża, zaczyna pracować dla wuja, zaczyna wozić pewną właśnie jedną z tych Indianek, właśnie Molly, w tej roli Lily Gladstone. I ostatecznie wuj mówi mu, no wiesz, może byś się z nią hajtnął, nie? No bo jednak tyle hajsu, no to nie może tak sobie chodzić po świecie. Tak. Musi ten hajs jednak jakby być na nas cedowany. No a Molly jest członkinią rodziny, której inni członkowie zaczynają być w dziwny sposób mordowani, albo nawet może i nie mordowani, bo nie ma żadnego śledztwa.
Bo nie ma systemu, który by mógł to śledztwo przeprowadzić. Pamiętajmy, że to są czasy tuż przed powstaniem FBI. Hoover za chwilę wyśle do Osage'ów pierwszych swoich śledczych. Będzie to pierwsza sprawa morderstwa, jaką poprowadzi FBI. No ale tak naprawdę to jest, no hulaj dusza, piekła nie ma.
Tak, dzieje się tam wszystko, co tylko może się dziać, wszystko jest zakopywane pod dywan, no bo jakby każdemu, kto w tej okolicy jest, zależy na tym, żeby o tym nie było głośno, żeby te pieniądze ostatecznie spływały. A chodzi o to, że tak naprawdę i głównemu złemu, nie powiemy, kto nim jest, jak ktoś nie czytał książki, nie miał tutaj niespodziankę, zależy na tym, żeby tak odpowiednio likwidować tych Indian, żeby całe te pieniądze spływały w końcu do jednej osoby.
Tak.
I żeby ta osoba po jej śmierci spłynęły do jego bratanka, a po śmierci tego bratanka spłynęły do tego głównego złego tego całego filmu. Więc tutaj bardzo, bardzo mocno jest jakby taka konspiracja, taki spisek.
No ale też taki przykład takiej czystki etnicznej, nie? Rozłożonej w bardzo taki brutalny sposób, że osadzów. Nie wiem, czy zwróciliście też uwagę na to, jak w filmie ich jest coraz mniej. Że na początku oni dominują na ekranie, a później już ten biały człowiek, który ich wypiera. Na początku jest gdzieś tam pokazany jako jedne, dwie osoby, gdzieś siedzące na przykład w namiocie, w tym tipi, czy takim no ala tipi, czy coś takiego. I później jest ich coraz więcej tego białego człowieka i taka scena, szczególnie gdzieś tam pod koniec, jak już procesów, nie zdradzając za wiele, ale jak Leo DiCaprio przychodzi do rodziny swojego wuja i tam ci wszyscy biali ludzie tam czekają i go oskarżają, nie? Tak grupowo, takie tak, super mocne, które pokazuje właśnie tę siłę tego białego człowieka, który no, musi wyjść na pierwszym miejscu z tej historii.
Film, który trwa 3,5 godziny, a jednak Indianie z nim coraz mniej. Powiedzcie, 3,5 godziny. Jak ci się, Marta, siedziało w kinie na 3,5-godzinnym filmie? Bo nie jest to łatwe w obecnych czasach przysiąść do filmu. Jak siedzimy w domu, to naprawdę, ja na pewno bym tego nie obejrzał za jednym razem. Dzieliłbym sobie nie na odcineczki. Tak jak sugerował Netflix, żeby oglądać kiedyś tam Irlandczyka. Mówił nawet tak.
Tak, na cztery części. No, ja oczywiście wielokrotnie się tutaj wypowiadałam, że wolę, jak filmy są krótsze, jak jest spójny scenariusz, bo gdzieś wyczuwam te dłużyzny. No i tutaj przyznam, że wybrałam się na wieczorny seans i wytrzymać do 23:30 i nie zasnąć, kiedy miałam męczący dzień wcześniej i się nie wyspałam. No to jest trud, rzeczywiście. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślałam, czy tam są takie sceny, które rzeczywiście nadałyby się do wycięcia, które nic nie wnoszą, to ciężko mi było znaleźć takie przykłady. Ja rozumiem, że dla kogoś to może być za dużo, że to jest zbędne, że po co ta narracja, ale ta narracja, ta powolna trochę nam służy właśnie temu, żeby pokazać, jak kiedyś byli traktowani osadzowie, jak to się zmieniało, jak właśnie trochę powoli się działo to, że zaczęto się zajmować tymi morderstwami. I to, jak my jako widzowie się męczymy, żeby rozwiązać tą zagadkę, to myślę, że tak samo ci bohaterowie się męczyli, jak się zakończy ta historia. No ale oczywiście tak, no, na pewno można by skrócić ten film. Co zresztą pokazuje też fakt, że odnotowano takie przypadki w różnych sieciach kin w Stanach i w Europie, które robiły przerwę w trakcie pokazu, żeby ktoś mógł chociaż iść do toalety i były 6-minutowe przerwy. No i tutaj dystrybutor, producent główny, czyli Apple Film, był bardzo tutaj tym zawiedziony. Od razu poszły pisma, że to jest złamanie umowy licencyjnej. No a Martin Scorsese sam tłumaczy, że no dajcie spokój, co to jest 3,5 godziny, w kinie wysiedzieć, jak ludzie po 5 godzin telewizję oglądają, nie dostrzegając tego, że zupełnie inny jest teraz odbiór tego, jak my oglądamy u siebie w domach filmy, a inaczej w kinach.
Zmienił się, bardzo się zmienił odbiór w ogóle filmów. I seriale akurat, może i siedzimy sobie i oglądamy 5 odcinków, no kto tego nie robi, ale one są zupełnie inaczej skonstruowane. No, końcówka zawsze jest taka, że chcesz już od
tempo
razu...
Też
tak, jest ogromne, szybkie tempo. A w tym filmie tego tempa nie ma. Ja przyznam, że mordowałam się niezmiernie, ogromnie na tym filmie i już naprawdę w kilku momentach chciałam wychodzić. Między innymi w tym, jak scena z więzieniu, scena rozmowy ostatecznej Leo i Lily Gladstone. No już nie będę tak już, wiecie, nie? Ale tak. I to są w ogóle piękne momenty, ale jak pojawia się Jesse Plemons na ekranie i już wiesz, że będzie się śledztwo jakieś zaczynało, to ja mówię, to jest mój ratunek. O, teraz przyspieszy, no bo będzie fajnie, wiecie, podana ta cała historia, co się będzie działo dalej. A to zwalnia. Oni tam mu mówią, cedzą zdanie po zdaniu, nic się już praktycznie nie dzieje. Wiemy, że bardzo powolutku zmierzamy do tego. I ja rozumiem, że właśnie dużo osób podkreśla, że to tempo musiało być takie wolne, żeby z szacunkiem przedstawić, z ogromnymi szczegółami, ale wydaje mi się, że wcale nie straciłaby ta historia na tej wadze, gdybyśmy troszeczkę przyspieszyli, no tak naprawdę tak wyciąć albo przyspieszyć 40 minut przynajmniej.
No to jest to, czy my mamy się dostosowywać do
ale
wizji
reżysera.
Ale wiesz,
chodzi
reżysera,
o to, że to jest trochę kopanie pod sobą dołu, no bo prawda jest taka, że ten film, no patrząc na przykład na rozpiskę seansów, jest serwowany o godzinie tam 18,
grają
powiedzmy.
Go trzy razy dziennie w ogóle, jest tak długi,
ja
że tylko trzy razy
ja trafiłam w niedzielę
dziennie
na dwa seanse, no okej, okay, plus Sala Dream w
Heliosie. Jest jeszcze Sala Dream, okay, reklama.
Powiedzmy, są trzy seanse, no bo nie da się częściej, no bo to by zablokowało całe kino, no 4 godziny po prostu jesteśmy wyłączeni. No i serwują ten film o godzinie 18. Ludzie muszą znaleźć czas na to, żeby się 4 godziny obejrzeć tego filmu, dojechać, wrócić i tak dalej. Jest, nie wiem, nie sprawdzałam box office'u, ale wydaje mi się, że no ten film no nie zarobi wielu pieniążków.
Znaczy generalnie kręcony był dla Apple TV i Apple TV go tak sobie pójść na swojej platformie.
No fajnie,
będzie można go sobie w odcinkach obejrzeć pewnie później. Natomiast ja powiem, że on mógł być jeszcze dłuższy, ponieważ ten film nie pokazuje wszystkiego, co jest w książce. Generalnie jest, jeśli chodzi o takie wątki, to jest bardzo wierny 2/3 książki. Mhm. Natomiast książka ma jeszcze trzeci rozdział, trzecią część, który w ogóle absolutnie nie jest wspomniany w filmie, bo ten film pokazuje tylko i wyłącznie historię tej miłości, czy też związku między Leonardo DiCaprio, postacią Leonardo DiCaprio, czyli Ernesta Burkharta, a Molly Burkhart, jego żoną, czyli Lily Gladstone. Natomiast całkowicie omija to, co musiał zrobić człowiek piszący książkę, czyli David Grant, tak? Żeby w ogóle tę historię odgrzebać. Bo on zaczął grzebać w tej historii, jakby zbierając takie wycinki prasowe, jakichś dokumentów, sprawdzał, jak to wyglądało w księgach wieczystych, jak się zmieniały te różne rzeczy. Natomiast książka ma jeszcze taki jakby epilog, który jest w sumie jedną trzecią tej książki, w którym to epilogu jest napisane, że on, grzebiąc, rozmawiając z tymi osobami, którzy jakby są wnukami, krewnymi tych osób, odkopał jeszcze większą konspirację, bo w tym filmie ginie mniej więcej 30 osób, jest tak mniej więcej 30 do 60 powiedzmy osób, tak. Natomiast książka mówi o tym, że tak naprawdę tych osób zginęło około 600 czy 650 nawet.
Okej, ja widziałam gdzieś 160 osób.
Nie, tam jest wyliczone 600 osób, które mogły zginąć, bo jakby akcja tego filmu dzieje się jeszcze akcja książki zahacza, czy też samych tych wydarzeń zahacza 3-4 lata przed tymi wydarzeniami w Rhapsody Osage i jeszcze kolejna tak, czyli jakby głównym złym, którym jest w tym filmie, to nie jest taki główny mastermind, który tam, wiecie, tak, wymyśla, że zabijamy tych i jest okej, że to jest jeden człowiek, to było systemowe. Książka to jest fajnie pokazuje, bo on grzebie, on musiał gigantyczny research zrobić ten typ, który pisał książkę. Tam jest 700 przypisów, które zajmują 1/6 całej książki. To jest po prostu, ja doszedłem do 84%, poczytałem na czytniku sobie książkę i nagle jest koniec książki. Myślę, a reszta to są przypisy. Leci przypis za przypisem. Każda notatka, każde wszystko wypisane. Gość, który to pisał, jest po prostu tytan pracy. 10 lat nad tym pracował. Widać to w każdym słowie. Natomiast mówię, film nie ma wszystkiego. Jest tylko jakby zamkniętą tą historią i trochę mi tego brakuje, że nie ma tego głównego komentarza. Jest to tylko historia kryminalna, którą i tak Scorsese chciał na początku zrobić w ogóle inaczej. To nie wiem, czy słyszałyście, jak to było.
No tak, z perspektywy Plemosa, czyli śledczego.
Którego miał grać DiCaprio.
Miał grać DiCaprio. Sama książka jest taka, że mamy to, historia powstania FBI jest bardzo dużym wątkiem w tej książce, bo przyjeżdża ten Tom White, który w filmie gra go Plemos, miał go grać DiCaprio i miała być taka historia typu Scorsese'owa. Mamy tutaj jakieś zagadkę, morderstwo, natomiast DiCaprio powiedział, nie. Cały film będzie o czym innym, ja jednak myśliłem, że będę grać inną postać niż tego śledczego. Dostaje za to 30 baniek, tak, ale pokazujemy tę historię od strony tej miłości, tego romansu. I może przez to ten film jest taki troszkę rozgryczony, bo to nie jest jednak żwawa historia kryminalna.
Ale wiecie, co mi przeszkadza w tej historii? Tak dostrzegam troszeczkę rysę, że w momencie, kiedy pojawia się właśnie ten pierwszy agent FBI w tym filmie, to nagle, chociaż jak Magda mówi, to śledztwo dalej jest rozwleczone, to jednak wszystko się już układa. Wszystko wiadomo, że w końcu będzie rozwiązana sprawa. No a prawda jest taka, że to było właśnie początki FBI, więc ci agenci raczej nie byli super przeszkoleni, bo nie miał kto ich przeszkolić i te ich metody były, dopiero się rodziły.
To też jest pokazane tak, że trochę przychodzi taka sierota ten Plemons i nie wie za bardzo, okej, może pana przesłucham, o, pan ma chorą żonę, dobrze, to nie. No.
A jednocześnie właśnie przecież wcześniej były te sprawy gdzieś zgłaszane, raportowane i były ignorowane i tutaj nagle przyjeżdża jeden pan z Waszyngtonu i wszystko się tak wiedzie.
Jest dużo ciekawostek właśnie o tym, jak faktycznie wyglądało to śledztwo, że tam przyjechało więcej tych agentów, że niektórzy byli tak zwany undercover pod przykrywką rozgrywką działali gdzieś w tej społeczności, jak to powoli wychodziło, jak zbierali te sprawy, właśnie odkrywali, że nie tam kilka, tylko 160 albo i więcej tych ofiar. Także no, to jakby jeszcze można zrobić osobny film o tym, jak tak, FBI startowało.
Z tego założenia wyszedł Scorsese, chcąc to nakręcić, tylko potem wszystko DiCaprio wywrócił do góry nogami, no, ale udało mu się sprzedać pomysł na ten film.
I po prostu akcent na tą historię osadzów.
Wiecie, bo z drugiej strony... Gdyby...
Bo znowuż byśmy mówili o białych typach z FBI, tak?
No właśnie, pewnie ktoś poszedł po troszkę po rozum do głowy, że jeśli chce opowiadać historię, tak tragiczną historię rdzennych mieszkańców, to może pokażmy ich na pierwszym planie, a nie znowu stawiamy białego faceta jako główną postać.
Ale też w ogóle też wywołało kontrowersje, bo pokazanie natywnych mieszkańców Stanów Zjednoczonych, rdzennych mieszkańców, zwłaszcza tego, jak oni pokazywani są właściwie w trumnach, na łóżkach, już nie żyją tych zwłok, to spotkało się z dużą krytyką pewnie tam części społeczeństwa właśnie Indian w Stanach Zjednoczonych. Mówili, że to jest odhumanizowanie, dehumanizowanie Indian, bo pokazujemy, jak giną i to jakby powoduje, że widz, który to ogląda, przyzwyczaja się do tego, że Indian można mordować. No ja się nie zgodzę troszkę, bo to było dosyć szokujące oglądać wszystkie te drugich, te zwłoki, które... Tak. Czy też same morderstwa
i zwłoki. To raczej właśnie element historii, bo też gdzieś były takie zdjęcia odwzorowane, tak, do kadrów z filmu, więc no nie sądzę, żeby aż tak można to interpretować.
No i przede wszystkim można to interpretować, że ten biały człowiek jest takim pasożytem żerującym na w ogóle na społecznościach różnych. No nie ma tu w ogóle żadnej pochwały białego człowieka, więc jeszcze jest to pod tym względem tego Ernesta, tak? Dobrze pamiętam imię?
Ernest Burkhardt.
Który jest taką sierotą życiową, robi generalnie taką małą pacynką, którą można sterować i nawet się nie orientuje, co to robi tej żonie i później ten widz na samym końcu sobie zadaje to ostateczne pytanie, czy on wiedział, czy nie wiedział, czy chciał wiedzieć, czy nie chciał wiedzieć. Niesamowite. Pod tym względem Scorsese jest absolutnie mistrzem. Chciałabym tylko, żeby trochę się obudził i stwierdził, że no dobra, trochę inny jest teraz odbiór filmów. Ale może chyba, trochę róbmy trochę
ale inaczej. Chyba sobie zdawał trochę sprawę z tego, że długi film kręci. No, dostał 200 baniek na niego, no to jest najdroższy film w ogóle.
Ale myślę, że to nie jest w ogóle osoba, która się zastanawia, ile jego film będzie trwał i co ludzie sobie o tym pomyślą.
Ja myślę, że mógł. A wiesz, dlaczego tak myślę?
On ma od tych ludzi. Powinien mieć od tego ludzi. Taką mnie na przykład, która mówi 200 minut to jest absolutnie przesada. 120 max.
Ale tutaj sama końcówka jest takie przyspieszona. Pamiętacie, jest na samym końcu jest taki epilog właśnie.
No tak, z tą audycją.
Audycja radiowa, która w ciągu 5 minut streszcza kolejne 30 lat, powiedzmy, nie?
Tak. I sam Martin jednak, tam jak Katarynka po prostu.
Bardzo fajny w ogóle zabieg, super to jest zrobione. Troszkę mi nie pasowało, ale w książce też jest coś takiego, że sam Hoover, chcąc zrobić dobry PR FBI, robił takie audycje radiowe, więc to jakby nie wynika. Wygląda jakby odstawało od tego filmu, ale to jest, w książce się pojawia. Tego typu właśnie próba pokazania FBI jako tego rodzącej się siły, która w końcu stanie na straży porządku i będzie tutaj, drżyjcie po prostu wszyscy, którzy robicie zbrodnie federalne na przełomie kilku stanów, albo właśnie tych Indian. Dobra, w każdym razie, polecamy czy nie polecamy ostatecznie ten film? Bo ja wolałbym czytać książkę. Film troszkę mnie zawiódł, bo nie ma wszystkiego, co powinno być w filmie. To taka decyzja reżysera, ale polecam bardzo książkę.
Polecamy historię, absolutnie książkę. Polecamy obejrzeć sobie to w domu, bo no, ja bym nie chciała drugi raz tego przeżyć i nie chciałabym, żeby ktoś przeżył ten ból egzystencjalny, który ja przeżyłam, siedząc tam 600 godzin.
Nie, no ja uważam, że to jest solidny film. Niezależnie, czy ktoś uda się do kina, czy poczeka, aż wpadnie na Apple TV+, warto obejrzeć, bo na pewno będzie o tym filmie jeszcze głośno wkrótce w sezonie oscarowym. A dla osób, które są bardziej zainteresowane współczesną historią rdzennych mieszkańców, to polecam serial na Disney+, Reservation Dog, czyli polski tytuł Rdzenni Wściekli. I to jest o grupie nastolatków. To jest niby komedia, ale jak tak obejrzałam na razie kilka odcinków, to tak z tą komedią bywa różnie. Ale to jest o nastolatkach, które rabują i kradną, żeby uzbierać kasę i chcą uciec właśnie z rezerwatu w Oklahomie do Kalifornii.
I to jest w tej chwili jest tego premiera? Lecą kolejne odcinki, czy to jest już całości?
Nie, to już wyszły już 3 sezony, ale w Polsce z tego co wiem na Disney są 2 obecnie dostępne, ale króciutkie odcinki, 25 minut, więc to się tak szybko łyka.
Ale nie jeżdżą samochodami, nie ma tam wina diesla. rdzenni,
no, wściekli. Trochę tam. Nie, aż tak to nie, aż tak przynajmniej.
Miało być zabawne, no to jak?
Widziałam dopiero z 3 odcinki, więc nie mogę ci powiedzieć, jak bardzo się tam rozkręci akcja.
Dobra, spróbuję to powiedzieć. Wątki w ogóle Indian pojawiają się też w serialu, który można powiedzieć tutaj zresztą swego czasu, Yellowstone. Tam jest też takie właśnie pokazane, jak wygląda obecnie konflikt między białym a Indianinem w Stanach Zjednoczonych. Odsyłamy ponownie, polecamy i przechodzimy do drugiego segmentu.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
No, trochę się rozgadaliśmy o czasie Krwawego Księżyca, no ale tak jak tutaj Magda mi powiedziała na ofie, długi film to i długi segment, gadka, długi tak. Segment w podcaście. Też sobie podzielcie na kilka segmentów. Oczywiście już za późno, bo jesteście tu z nami, ale ostrzeżcie innych, komu polecacie nasz podcast.
Ale to nie jest jeszcze przerwa na siku.
Jeszcze nie.
Bo...
Na siku będzie za chwilę, bo teraz przechodzimy do nowego serialu. Nowego, w sumie już 2 tygodnie jest, ale dla nas to nowy. Zagłata domu Asherów na podstawie prozy Edgara Allana Poe, który na Netflixa właśnie w tamtym czasie wjechał. W serial, który po pierwszym odcinku, to patrzę na Magdę, która zaraz mnie zje, który można porównać do sukcesji z duchami.
No tak, no już generalnie kto nas słucha, to wie, że już mamy tak sukcesję na wakacjach.
Tak, sukcesja na koniach.
Sukcesja na koniach, teraz sukcesja z duchami.
Generalnie Zagłada domu Asherów jest adaptacją krótkiego opowiadania, właściwie może lekko dłuższego, Edgara Allana Poe, o tym samym zresztą tytule, The Fall of the House of Asher, tylko przeniesionym do współczesności. I mamy tutaj rodzinę oraz głowę rodu. I ta głowa rodu rozdaje karty w tej rodzinie. I wszyscy się tej głowy rodu słuchają, bo głowa rodu dostaje oprócz kart też pieniądze. No i chodzi o to, że może sponsorować kolejny biznes i być może ten jego w przyszłości ktoś ten biznes przejmie. I generalnie ten pierwszy odcinek nam sugeruje, oho, to jest Logan Roy, to są jego dzieci, których w ogóle nikogo nie lubimy. Tak mi się wydaje, bo
no,
ja nie polubiłem żadnej postaci. Oni są w ogóle trochę pokręceni, zresztą zaraz do tego przejdziemy. Pojawia się taka muzyka, jak troszeczkę brzmiąca jak sukcesja, więc oglądam pierwszy odcinek sobie, kurde, no sukcesja z duchami, nie? No, zresztą nawet nazywają ją Scary Succession, czy tam Spooky Succession w Stanach Zjednoczonych. No ale od drugiego odcinka tak wcale nie jest, bo ten serial zaczyna nam pokazywać, jak giną kolejne dzieci tego głowy tego rodu, czyli tego serialowego Logana Roya. Czyli Roderika Ashera właśnie.
No początkowo właśnie czułam się troszkę zawiedziona, jak się zorientowałam, że każdy odcinek jest poświęcony każdemu kolejnemu dziecku, które ginie, a wiemy od samego początku, że Roderick miał 6 dzieci i wszystkie zginęły w bardzo krótkim odstępie czasu. No ale jest to fajnie opowiedziane z takiej perspektywy, że ten główny bohater zwierza się prokuratorowi, który przez, nie wiem, 40 lat próbował go dorwać złapać, rozliczyć z interesów jego firmy, no bo rodzina Asherów wzbogaciła się na sprzedaży leków opioidowych, którymi uzależniła całe Stany, no i też resztę świata. Zresztą ten temat jest bardzo popularny ostatnio w popkulturze, bo ledwo chyba z miesiąc czy 2 miesiące temu na Netflixie był serial Zabić Ból. Wcześniej mieliśmy Lekomanię z Michaelem Keatonem, no i jeszcze jest nominowany do Oscara dokument Całe to piękno i krew, tak. Gdzie artystka Nan Goldin też się rozlicza z rodziną Sacklerów, próbując zmusić muzea do zerwania z nimi współpracy. No i ja na przykład wciągnęłam się bardzo w tą historię tak z perspektywy rodzinnej, to znaczy szukałam właśnie tego wątku sukcesji, ale dla mnie ta produkcja nie jest tak super przekonująca pod względem bycia horrorem, bo tych scen takich strasznych jest stosunkowo niewiele.
Ja widząc, że to będzie Mike Flanagan, to już wiedziałam, że to nie będzie taki horror, że będzie tam cały czas coś wyskakiwało. I mnie ja nie widziałam absolutnie tam żadnej sukcesji, tym bardziej, że szybko dowiadujemy się w tym odcinku, że wszyscy nie żyją i nikt tego nie przejmie.
No tak, to jest
Asher,
główny problem
Asher zbudował swoje, tak, no właśnie. Asher zbudował swoje imperium Ligodonu, tak? Czyli leku na wszystko, leku na każdy ból. Taki oksykontyn dzisiejszy. I to jest jedna warstwa, która jest super fascynująca. To jak Mike bierze temat uzależnienia od opioidów, który też był super ważny w twórczości Edgara Allana Poe. I zresztą też oryginalna ta historia jest o tym, że jest rodzeństwo, które mają objawy odstawienia opioidów. No i tam różne rzeczy się z nimi dzieją. Niesamowite dla mnie to było, ale mnie bardziej kręciło to, a co się stanie w kolejnym odcinku z kolejną, z kolejnym dzieciakiem. I to było takie chyba najciekawsze w tym wszystkim, takie idealne do binge'owania.
Tak.
Bo skończysz jeden i chcesz, okej, dobra, no to lecimy z kolejną postacią. Co się stało z tamtą? I co się stało z tamtą? Aż tak, do odcinka piątego, który jest genialny.
Ja miałem takie wrażenie oglądając, że to trochę jest oszukać przeznaczenie, że to przeznaczenie i tak w końcu dopadnie, bo mamy tutaj te 6 osób, wiemy i każdy z nich, tak jak poszukać przeznaczenia, zginie w bardzo wymyślny sposób. Te śmierci, które są pokazane, są tak, jak to mówi się, graficznie pokazane, obrzydliwe. Już w drugim odcinku, kiedy ginie najmniej lubiana przeze mnie postać tego serialu, czyli taki najmłodszy Bankard, powiedzmy, tak chyba się nawet go określało, ginie w tak strasznie brutalny sposób, że po prostu tam nakręcili się takie rzeczy, że to jest po prostu, aż mi się na wymioty momentami zbierało, aż tak przesadził moment chyba w tym wypadku. Natomiast każda kolejna jest fascynująca. I tak faktycznie, piąty odcinek, którym ginie jedna z postaci, no, jakby przez 40 minut mnie nudził, a potem w ostatnich 20 minutach dostałem tak po głowie, że naprawdę warto to obejrzeć, bo zawiera taki fajny twist fabularny. Jakby spodziewany, mi się wydaje, można się było domyślić, że coś się będzie działo, ale jak to jest zrobione, Magda, może
twist
ty powiesz.
Twist jest genialny i właśnie nie wiem, czy można o tym mówić nie zdradzając, a to jest tak wspaniale, ale mi się jednak w tym odcinku, już abstrahując od tego, co się dzieje z jednym z dzieci.
Ale powiedzcie, w którym był piąty odcinek, to dotyczący której postaci?
Piąty odcinek.
No chyba można powiedzieć, że to chodzi o Victorin.
Chodzi o to, że w całym odcinku mamy jakby przewijający się dźwięk. Jakiś taki dźwięk, takie klekotanie.
Tak.
I na samym końcu okazuje się, czym jest to klekotanie. I to jest takie...
No... Genialne. Ale w tym odcinku mamy popis aktorski głównego bohatera, czyli naszego...
Roderika
Ashera. Z tym, jak on zaczyna myśleć o tym, że może samobójstwo by to wszystko rozwiązało i oczywiście nie ma jaj, żeby to zrobić, ale próbuje. Niesamowita realizacja tej sceny jednej długiej jest po prostu genialna, genialna.
Realizacyjnie jakby Mike Flanagan na przyzwyczaił do takich rzeczy. Czasem z fabułą bywa różnie, bo tutaj niektóre odcinki się ciągną.
To bawienie się formą, to, że można w serialu, który jest taki dosyć prosty, tam nie ma, jak to nie jest jakaś wysoka, wielka, wiecie, nie wiem, twórczość, tylko to jest bardzo prosta historia, ale można się tak bawić różnymi tropami, różnymi historiami, różnymi tymi inspiracjami, twórczością coś pięknego. A już mówię, właśnie Flanagan, tak jak wspomniałeś, że w innych serialach też to było, te wszystkie master shoty na przykład w Nawiedzonym domu albo dworze teraz, bo były dwa, ale już nie pamiętam, w którym był ten długi taki
Nawiedzony
master shot,
dom
chyba
w
domu na wzgórzu, tak.
Który zresztą jest najlepiej ocenianym wciąż serialem. Tak. I generalnie jak wyszedł ten serial, to uznałem go za najlepszy serial tamtego roku. Nie pamiętam, to był 18-19 rok, ale po prostu dla mnie to była topka absolutna.
Tak. I tam też w piątym odcinku, piąty odcinek jest najlepszy, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale piąty odcinek to było Pani z krzywą szyją.
Aha.
Czyli historia się wyjaśniła tego upiora, co nawiedza dziewczynkę tej rodziny.
Ja jeszcze nie obejrzałem całości, jestem właśnie, zatrzymałem się na piątym. Czy ten serial tak całościowo dostarcza? Bo spotkałem się z opiniami na przykład naszej koleżanki redakcyjnej, Karoliny, która kiedyś była, Karoliny Grabińskiej, która była tu w podcaście, bo zachwycona serialem, a końcu mówi, to takie całościowo 6,5. Czy coś się dzieje w ostatnich trzech odcinkach? Czy to spada, czy to jest dalej to samo? Bo nie wiem w końcu, dlaczego tak nagle.
No może ta taka fantastyka, która wychodzi na samym końcu i trochę obniża tę ocenę.
Bo
tak
fantastyka
sobie
jest obecna w całości, bo generalnie to nie widzieliśmy tego, ale mamy tutaj taką postać, która jakby jest takim demiurgiem kierującym wydarzeniami w tym serialu.
Tak.
Że każda postać w jakiś sposób spotyka tę jedną postać i w pewnym momencie po konsekwencji tego spotkania, tego jakby rozmów z tą postacią, ginie.
No i ta postać jest tak podprowadzona trochę cringe'owo, bym powiedziała. Aha. I to mi obniżałoby, ale później jak zaczęłam sobie czytać o tych wszystkich easter eggach, ukrytych znaczeniach, nawiązaniach do twórczości Poe, to stwierdziłam, że no to genialne. To jest genialne. Na przykład, jak się zaczyna ten serial, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, leci Pink Floyd, Another Brick in the Wall, a cegła wska, wiecie, od tego się wszystko zaczęło, od tego zaczęła się historia zagłady tego domu. Więc no, chociażby to.
Ja bym tu powiedział właściwie, do czego konkretnie nawiązujesz, ale to zdradziłbym też fabułę i jednocześnie opowiadania i też serialu, ale czytałem książkę na studiach, takie miałem studia, że musiałem Edgara Allana poczytać, co nie żałuję, bo było to fajne doświadczenie.
Nie, mam zaraz zamiar wrócić do domu, nic nie robić, tylko siedzieć i czytać te wszystkie powieści, krótkie, długie, wszystko
dosyć,
mi dajcie.
Dosyć specyficzne, ale tutaj w tym serialu jest to, że fajne, że postaci mają te same jakby nazwy, imiona, nazwiska postaci pochodzą właśnie z książek albo na tytuły odcinków pochodzą od tytułów opowiadań poszczególnych, więc ktoś, kto tam studiował kiedyś, to w ogóle jest zajrany, że o, ciekawe, jak teraz nawiążą w tym opowiadaniu.
Kopalnia. Tak samo zresztą było z Wednesday, nie? Że też tam można było wyciągać różne rzeczy. Jest na przykład w serialu Roderick Asher Experimental, czyli ten ośrodek, w którym oni eksperymentują na zwierzętach, w którym ginie jedna z postaci. W skrócie Rue, po francusku Rue to jest ulica i jest takie opowiadanie The Murders in the Rue Morgue, w którym jakby chodzi o to, że są jakby głównym popełniającym zbrodnie są małpy. Już się mnie do to opowiadam więcej, bo będzie spoiler, ale wszystko się tutaj łączy. To jest niesamowite, to jest największy fan, odkrywanie tych połączeń.
Tak, odkrywanie połączeń to jest dobra rzecz, dobra i fajna, ale też tak sobie myślałem w związku z tym serialem, bo mamy tutaj obsadowo ludzi, którzy pojawiali się już we wcześniejszych produkcjach Flanagana. Tam no, między innymi właśnie Katie Siegel, która właściwie jest w każdym, w każdej kolejnej produkcji.
Carla Gugino, Henry Thomas.
Wszędzie występują. I teraz tak, czy oni się na mnie już nie opatrzyli? Marta, ty kojarzysz wcześniejsze produkcje, czy...
Ja akurat Flanagana twórczości za mocno nie znam, ale w ogóle kojarzę tych aktorów, że oni grają w takich produkcjach horrorowych.
Czyli generalnie opatrzeni dla osób, które lubią gatunek, to są już ludzie opatrzeni.
No. Samantha Sloyan, czyli ta, która gra tą rudowłosą córkę, najstarszą, no to grała w Nocnej Mszy. To ona była tą taką, której człowiek ma ochotę się najszybciej pozbyć na tym serialu. Nie, myślę sobie, że fajnie jest, że Flanagan ma tą swoją stajnię i tak w różny sposób wykorzystuje tych aktorów, bo widzisz, tak sobie próbowaliśmy rozkminić, skąd znamy tę osobę i tak jak mówisz, że Kate Siegel i ja tak mówię, gdzie? Ale gdzie? A potem, wiesz, przychodzi to gdzieś do ciebie, a faktycznie. I dzięki super charakteryzacji te postacie cały czas wyglądają inaczej, ci aktorzy.
Tak, zwłaszcza ona, bo ona gra taką siwowłosą, ale wciąż młodą, takie ma dobrą, ma stylowe, bym powiedział. I no, ogląda się, jakby ją się na tym planie dobrze ogląda, ale powiedzmy sobie, czy jakby powiedzieliśmy na początku, że te postacie ich nie lubimy. Czy jest tam jakaś postać, którą da się w ogóle polubić? Bo ja trochę sympatyzuję do piątego odcinka z postacią główną, czyli z Roderickiem. On jest taki przybity, on się spowiada.
No bo on wzbudza współczucie. Ja też tak czekałam, jak się zakończy ta opowiadana przez niego historia. No mimo, że od początku można się domyśleć, że to będzie zmierzać w kierunku upadku, no bo zresztą tytuł nam już zdradza. Ale jedyną postacią, która wzbudza sympatię przez cały serial jest wnuczka. Leonor, bo ona jest taką jedyną prawą w tej rodzinie, która nie godzi się na różne kłamstwa, która mówi wprost pewne rzeczy, która szuka tej sprawiedliwości i ona też odgrywa no, kluczową rolę w finale.
Ale tego jeszcze nie będziemy spoilować.
No tak. Ale powiem ja wam powiem, że ja uwielbiam postać Madeline. Uwielbiam ją, bo jest od początku do końca zorientowana na karierę, na sukces.
Czyli siostra Roderika.
Siostra Roderika jest moim zdaniem to genialna postać i ja jej tam kibicowałam w tej jej... Chciałam powiedzieć brzydkie słowo, a nie powiem.
Ale ja powiem, że nie lubię tych postaci, ale nie lubię też, ale tutaj jedna z nich, czy jakby to nie jest ktoś z rodziny, ale ktoś, kto jest bardzo blisko rodziny, czyli Mark Hamill w roli adwokata takiego rodzinnego o nazwisku Pym.
Adwokat diabła.
Ale on jest, to jest takiego Marka Hamilla nigdy nie widziałem. Jest strasznie właśnie taki ślisko przerażający, bym powiedział. I jak się go, jak on mówi.
Taki prawdziwy prawnik właśnie takiej rodziny, myślę.
Nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, jak się skończy jego historia, ale...
Skywalker, że tak,
tak
się...
Luke, tak, Skywalker, gdzie tak masz miecz, Luke.
Ale można go nie poznać, moim zdaniem. Mm-hmm.
Tak, momentami tak, jest tak, taki, że nie da się... Ale dobra, Marta, ty mówiłaś na samym początku, że to chyba nie jest do końca horror. Czy bałaś się w którymś momencie tego...
No, bywały gdzieś takie momenty, no bo oglądając tak te godzinne odcinki, no byłam skupiona, że to jest taka trochę historia obyczajowa, psychologiczna. I w momencie, kiedy nagle gdzieś zaskakuje i ma być ta straszna scena, no to oczywiście budzi te emocje. Zwykle to jest pod koniec odcinka, żeby zachęcić cię do włączenia kolejnego od razu. No ale takich, jak sobie pomyślałam, czy były takie spektakularne sceny śmierci dla mnie, które mnie no, jakoś wstrząsnęły, to nie bardzo. Najbardziej z tych wszystkich zbrodni podobało mi się, jak zrealizowano, jak pokazano śmierć Tamerlane. W 6. odcinku.
Do tego nie doszedłem jeszcze. No. Ale tak sobie, ja sobie myślałem właśnie o tym i w pierwszym odcinku myślałem, że będzie właśnie więcej takich, jak się mówi, jumpscare'ów, czyli takich, nagle coś ci wyskakuje i się boisz.
Tym bardziej, że założenie jest takie, że oni rozmawiają i pojawiają się duchy za plecami prokuratora.
Pojawiają się duchy za plecami. Właśnie jak się za pierwszym razem to wydarzyło, ja miałem taki ściemniony ekran, ale coś tam w tle mi majaczyło.
Tak, kupili mnie od razu.
I coś tam z tyłu stoi, on się nie odwrócę się, wiem, tak, że mnie nabierasz, a tam genialne stoi coś nad nim i myślę sobie, zaraz mu łeb urżnie, nie? Ale tak, tego nie było. Więc to są fajne motywy, czasami występują, ale ten serial jest tak nieśpieszny trochę jak Czas Krwawego Księżyca momentami, więc ja się momentami na nim nudziłem jednak.
No nie, ale wiesz, że
nie, chyba jesteśmy po prostu przebodźcowani i już mamy za duże oczekiwania, jakby super miało być tempo, wszystko na przyspieszeniu. A tutaj uważam, że solidnie zostały te akcenty rozłożone w tym serialu.
Tak, tak. Gdzie może być, tam jest jumpscare, gdzie można jakiegoś easter egga podrzucić, to jest. Wspaniała akcja z tym, że on się nie odwraca. Tak. Mega to szanuję, że on się nie odwrócił. No i teraz jeszcze bardziej kocham wątek tego stukania w piwnicy, że ktoś tam jest i chyba Roderick cały czas powtarza, że to prawdopodobnie Madeleine. To jest też w oryginale, w książce jest o tym, że Roderick właśnie w piwnicy dokonuje w
sumie różnych rzeczy.
No i później Madeleine wychodzi z tej piwnicy. Tak można powiedzieć. Ale tak było w książce, a jak jest w serialu, you never know.
To się przekonacie też.
Przekonacie się,
oglądajcie, mimo że nie jest to tak dobre jak Nawet Zędną na Wzgórzu, to jednak jest to druga chyba, moim zdaniem, w kolejności najlepsza produkcja Flanagana. On też wyreżyserował ten Stephena Kinga, Dr. Sen, czyli sequel Lśnienia, ale ten sequel nie porywał, więc moim zdaniem, jak on się trzyma z seriali, to wychodzi z tego coś lepszego. Ale on też chyba kręci dla Netflixa te mniejsze filmy, tam Gra Geralt chyba była.
Tak.
Coś takiego, jakieś inne jeszcze produkcje. Jakby Netflix ma z nim ramową umowę i tam produkuje.
No i bardzo dobrze, fajnie, bo widać, że po prostu cały czas ma jakiś taki super pomysł na te dreszczowce.
A propos super pomysłów, to może przejdziemy do kolejnego naszego segmentu. Podchwyćcie tę myśl, ponieważ nigdy nie spodziewacie się, chyba że słyszeliście początek naszego podcastu, kto zabija w filmie, o którym za chwilkę będziemy opowiadać.
Clickbait. Podcast o popkulturze.
Nie wiem, co sprawiło, że film, o którym teraz będziemy mówić, trafił w ogóle do polskich kin. Magda też się nad tym zastanawiała.
Tak, nie doszłam do tego.
Film, który wygląda jakby stworzony był z myślą o tym, by być pokazanym, nie wiem, tam na rynku tak zwanym VOD, czy tam na jakiejś platformie streamingowej, czy też w ogóle na kiedyś była taka forma, nawet nie VHS, tylko troszkę coś pomiędzy DVD a VHS, strasznie słabej jakości. Nie pamiętam nawet już tak nazwy, ale było to, że puszczali te filmy i wrzucały się do kosza w biedrze. Teraz na całym świecie, w tym w Polsce, pojawił się film Slaughterhouse, z podtytułem polskim bardzo fajnym zresztą, Leniwa Śmierć, super przytłoczone, a film opowiada o słodkim leniwcu, który jest jednocześnie mordercą.
Spoko.
Może to jest jego siła, że to jest film jest tak głupi, że być może ludzie widząc, jak wygląda zwiastun i jakie jest założenie popularne, tylko że leniwiec wywieziony przez kłusowników z Panamy bodaj, trafia na kampus uniwersytecki, czyli tam dokładnie, gdzie na przykład grasuje zabójca z krzyku najczęściej. I zaczynają się dziać dziwne rzeczy, bo giną w tym filmie osoby, ale ich śmierci, z tego co ja widziałem w tym filmie, nikt nie zauważa.
Nikt nie zauważa, nikt nie ma z tym problemu. Ten leniwiec po prostu sieje spustoszenie na tym kampusie, ale to jakby nic. Tak. Nic się nie dzieje.
Pokazane są te śmierci. Tam kilkanaście osób ginie, a tam życie trwa nadal. Nie ma nawet policji, nie ma Jesse'ego Plemonsa, Toma White'a.
Nie przychodzi żadnego FBI. Nikt nie chce nikogo przesłuchać, tak. Ale Leniwiec robi, co chce.
Leniwiec robi, co chce, zgadza się. Miał jakby przywieziony z tej Panamy przez kłusownika, jakby, żeby być spokojnym, trzeba mu podawać leki. Oczywiście leki nie są podawane i ten Leniwiec, mimo że taki słodziutki, za każdym razem jak jest pokazywany, to jest taka super sympatyczna muzyka, takiej natury wręcz, jak Edward Grieg może to za duże powiązanie kulturalne, ale ten poranek Edwarda Griega na przykład, jest taka wspaniała, melancholijna muzyka, nagle zaczyna się dziać różne rzeczy. I póki ten leniwiec morduje swoimi fajnymi szponkami, wszystko moim zdaniem w tym filmie jest spoko, bo jest z tego fajny dreszczowiec. Niespodziewany bohater, który zabija, mając broń ze sobą tak naprawdę, bo wbija te swoje śliczne pazurki w różne osoby, ale w tym momencie ten film zaczyna, jakby ktoś oszalał. Jakby scenarzysta tego filmu oszalał.
Tak, bo myśli sobie, że dlaczego nie, leniwiec nie może prowadzić konta na Instagramie.
Tak, tak, i robić sobie selfie.
Hashtag slaughter, coś tam, killer, coś takiego.
Ale dla mnie to akurat jest zupełnie spójne, bo na samym początku, jak poznajemy bohaterów tego filmu, czyli jedną dziewczynę, która jest mało popularna w sieci, a bardzo chciałaby być bardziej popularna, i mamy porównanie z innymi koleżankami z klubu studenckiego i widzimy, ile każda z nich ma followersów. Tak. Więc wiadomo, że właśnie ten wątek, kto jak jest popularny w sieci, no odgrywa jakąś znaczącą niby rolę w tym filmie. No ale tak, wątek, jak to zostaje rozwiązane przez profil tego leniwca, który też nagle chce być popularny w sieci, to jest absurd.
No bo ja myślałam na początku, że okej, będzie ten leniwiec i będzie to miało jakiś sens.
Ale mógł mieć sens. Laleczka Czaki też zabija.
Że to będzie możliwe.
Minut tego filmu myśleliście, że to będzie miało sens?
Ale słuchajcie, nie wiem, mamy film Laleczka Czaki. O laleczce, w którą wchodzi dusza jakiegoś mordercy i ona zabija. I ten film jest straszny, ale to jest laleczka, która zabija. No i to jest głupie w samo sobie, ale to jest straszne.
No mega. A tutaj generalnie ten leniwiec jeździ sportowym autem.
Tak, prowadzi samochód.
Jest moment, w którym bierze jakąś taką szablę nawet, jakiś tu pojedynek się szykuje.
A nawet
dochodzi do tego szpitala i tam tę dziewczynę biedną prześladuje i robi sobie z nią selfie, jak ją zaraz tam ma poddusić.
Albo nawet jest tak mądry, że parzy wrzątkiem kogoś pod prysznicem i używa do tego drutu z prądem, pod napięciem, żeby ją po prostu zabić kilka
osób. Uciekając na tych drutach, jak jakiś predator w lesie, wiecie, tam w tej dżungli. No.
A wiecie, co ja uważam za największą wadę tej produkcji? To, że właśnie ten leniwiec jest taki ultra szybki. Jak o wiele bardziej by był to śmieszny film, gdyby to było prawdziwe, takie ruchy leniwce, jak na przykład w Zwierzogrodzie.
Tak, w Zwierzogrodzie jest flash, mówisz i masz.
Tylko no wtedy ciężko by było utrzymać pewnie ten horrorowy klimat w takim tempie.
Goście, ale no, którzy pisali ten scenariusz, by się nie połapali w tej historii, jakby to miało być jeszcze w slow motion.
Tak, mamy tu, ale w ogóle ten film no jakby nie jest straszny, ale też jakby kategoria wiekowa to wskazuje, bo to jest horror, który ma w Stanach Zjednoczonych ograniczenie wiekowe, to jest PG-13, czyli osobą do 13 roku życia, czyli osoby powyżej 13 roku życia mogą wejść pod nadzorem dorosłych. I jakby no, w tym filmie ginie dużo ludzi, ale to jakby ta krew się nie za bardzo przelewa, nie?
No nie, ten cały,
nie widać tej brutalności.
Nie ma, brutalność jest gdzieś tam w kulisach, jest odwrócona kamera, gdy to się dzieje. Więc bardziej wiemy, że to się wydarzyło, tak? Jakiś tam trup leży, ktoś
i
tam leży w kącie.
I może to jest rozwiązanie tej zagadki, dlaczego ten film trafił do kin. Aha. Bo normalnie horrory musisz mieć 16-18, a tutaj jest jakaś propozycja dla młodszej widowni.
Nie wiem, czy ja bym na to wysłał też swojego dziecka, bo dla dorosłych ten film jest trochę infantylny, zbyt infantylny. Dla dzieci być może ma momenty zbyt straszne. No nie wiem, mój syn ma 11, chyba bym go nie wziął.
A, dla gimbazy. Wczesnej gimbazy.
Albo dla takich osób, które już mają eksperymenty z miękkimi narkotykami, to myślę, że może nieźle może wchodzić.
Pamiętajcie, że to jest wszystko na takich sprawdzonych tropach, że bierzemy typowe historie z horrorów, oklepane już przez lata, no i to jest po prostu dla inteligentnego widza, który chce sobie pomyśleć, dobry ten horror z leniwcem, zupełnie jak Mordercze Opona z 2010.
O, Magda.
I możemy się pałować, że znamy historię kina, wiecie.
Tak, znamy historię, ale zanim do Mordercze Opony przejdziemy, czy w tym filmie jest coś, co jest fajnego? Jakby, czy macie, ma jakieś plusy? Bo on jest tak głupi, że aż dobry momentami.
Czy auto mi się podobało, te czerwone sportowe?
Nie, ja powiem tak, ja pytam o to dlatego, że bardzo mi się podobało w tym horrorze, że ten leniwiec jest zrobiony jako kukiełka, jako animatronika. Że on jest, mimo że widać, że on taki jest... No,
sztucznawy?
Sztucznawy, z takim
tak
niskim budżetem.
Aż sztuczność nie wybijamy.
Ale fajne jest to, że oni poszli w stronę komputerowego jakiegoś tam robienia tej postaci, tego mordercy, tylko poszli właśnie, że on jest fizycznie na planie, jak go biorą na ręce te osoby, to on jest jak leniwiec. No, jakby wiarygodnie oddana jest postać leniwca, jeżeli je nie morduje. Ale kiedy zaczyna mordować, zrobi się super szybki. Ale
nie
dobra.
Kupujcie leniwców przede wszystkim.
Tak.
Miałem na przykład szacunek, że Matthew Goodhue, który jest reżyserem tego dzieła, totalnie na poważnie w wywiadach opowiada, że to jest krytyka mediów społecznościowych,
tak,
i kłusownictwa.
Dokładnie to. I to już w filmie jakby wybrzmiewa, ponieważ jedna z postaci ostrzega i chce donieść na swoją koleżankę, że to jest najlepsza koleżanka, ej, wzięłaś zwierzę z kłusu w ogóle, weź to oddaj, bo coś tego. I on oczywiście pierwsza musi oberwać, no bo jakby pierwsza, która się spostrzega, że tak nie wolno robić. Ale mimo tej całej głupoty, to on ma takie bardzo proekologiczne przesłanie nawet, nie? Jakby nie wywołuj leniwca z buszu i spotkać to i tamto, nie? Ale dobra, Magda, ty mi powiedziałaś, że Mordercza opona. To jest ulubiony film w ogóle.
Mój ulubiony film 2010. Zmieniła się w ogóle historia kina. Wtedy dokonano wielkiej rewolucji, czyli wprowadzono na festiwalu w Cannes, była premiera, czyli to już jest bardzo ważny film, było w Cannes.
W Cannes yes. Było.
A to nie tak jak Natalia Janoszek, że też była w Cannes, tylko to było w Cannes. Historia o tym, jak opona staje się morderczą oponą. Zaczyna najpierw od zgniatania butelki, później zgniatania szklanej butelki, później jakiegoś ptaszka morduje. No i bardzo chce też dopaść jedną panią w samochodzie, ale nie za bardzo się to udaje. Zostaje przerwane połączenie, no bo opona ma też zdolności ponadnaturalne, jeśli można w ogóle mówić tak o oponach. I może sprawić, że wybuchają na przykład głowy ludziom.
Wow.
No i nie oglądałeś nigdy Morderczej opony?
Nie wystarczył plakat, żeby się dobrze bawić.
To jest kino drogi, jak można się spodziewać po oponie. Jest to kino drogi, w którym ta opona podróżuje przez kraj za tą kobietą, która nawiała, no i morduje wszystkich, którzy zrobili tej oponie źle. Czyli na przykład jak opona się dostała do pokoju hotelowego, jak ktoś tę oponę z pokoju wyrzucił, to wiadomo, że ta osoba zaraz ginęła. No i takim sposobem opona, niczym ten leniwiec, pozbywała się swoich przeciwników.
Wow.
Tam był jeszcze zabieg z widzami, wiecie, generalnie tam...
Wciąż chyba tego nie będę oglądał.
Musisz.
Muszę.
Moim zdaniem musisz.
Ja się najlepiej bawiłem na plakacie tego filmu już.
Absolutnie. To tak widzisz, jak ja na wywiadach twórcy Slaughterhouse.
Ale z takich głupich filmów to jakby tacy poważni, powiedzmy, poważni, no może ze słowa w kontekście Shyamalana, reżyser czystego zmysłu, że to nie do końca jest poważne, ale on próbował się brać na taką tematykę właśnie takich dziwnych mordec i zrobił taki film, pamiętacie, Zdarzenie się film nazywał, dobrze pamiętam? Tak, Zdarzenie. Mhm. Że nagle ludzie zaczęli ginąć i w niewyjaśnionych okolicznościach okazało się, że zabijają ich rośliny. Jakby rośliny, jest taka super słynna scena w tym filmie, kiedy Mark Wahlberg wchodzi
Mark
do pokoju
Wahlberg.
i stoi tam jakaś, nie wiem, dracena czy jakaś tam monstera, tak? Jakoś tak na nią patrzy i jakby jest takim strasznie przepraszającym gestem, że w ogóle nie rusza się, bo się boi, że ten kwiatek do niszce go za chwilę zamorduje i nie będzie tu jest napięcie w ogóle, nie? Ale Shyamalan
jest geniuszem. To jest mój ulubiony człowiek, bardzo musiała kiedyś z nim porozmawiać o tym, jak w ogóle, co on ma w głowie, bo mnóstwo ma takich filmów, mnóstwo przecież. Od razu tak się chyba, jeśli chodzi o motyw tutaj roślinki, tu jakiś leniwiec, no to się nasuwa tak kokainowy miś, ale to zupełnie inna półka i tam no, nie chodziło o to, żeby jakby krytykować jakieś, czy odnosić się, dyskutować z tymi tropami znanymi z horrorów, tylko stworzyć po prostu jakąś taką historię o tym, co się stanie, gdy niedźwiedź dostanie kokainę. No i tam zdecydowanie więcej krwi, ale no tam to się tak naprawdę dobrze oglądało, no ale niwą śmierć to może tak
ja mam
trochę jeszcze... może być problem z przebrnięciem przez ten film.
Ja mam jeszcze jeden typ taki horrorowy, jak mam jeszcze kilka innych takich głupich filmów, które jakby poszły w świat, bo ludzie chcieli je oglądać. Tytuł filmu to Zęby, nazywa się po angielsku Tis, czyli dokładne tłumaczenie. A chodzi o to, że mamy tutaj postać takiej prawie że studentki, która odkrywa, że jej genitalia mają zęby.
I jakby. Ja chyba to kojarzę.
Jest, i chodzi, ale nie ze chodzi w tym życia. O to, że jakby, jeżeli dochodzi do tutaj, powiedzmy, zbliżenia między nią a jakimś mężczyzną, to wtedy te zęby wkraczają do akcji. I to jest główna oś tego filmu, to jest to, że tymi zębami ona potrafi drugimi zębami zrobić komuś. I ten film ma bardzo taką wymowę profeministyczną w ogóle, nie wiem, czy wiecie.
Tak.
Tak, bo to jest jakby antyprzemocowe też zresztą, nie? Bo ona jakby ma tę przemoc, tylko że są do niej przemoc, no tak. Więc w jakiś sposób...
Ale to, o matko, bośmy mogli grzebać z tymi grzebać, no bo cały w ogóle rynek VHS-ów z lat tam 90, 80, 90, to jest masa takich historii. Zemsta embriona 1990, ciężarna kobieta postanawia dokonać aborcji, no i później płód się mści na różnych postaciach za to, że go spuszczą gdzieś tam, wiecie. W...
Mocno prawicowy film, tak?
No tak.
Cyklo Ordo Iuris poleca. No, tak.
Na tych uczelniach puszczają im. Tak, a że tylko jeden student w tym roku.
Atak nie... morderczych, czekaj, zabójczych pomidorów. Atak pomidorów zabójców, o chyba tak dokładnie, bo po polsku to już w ogóle był odlot. A kiedyś był też taki film Latające piranie, co chyba jedną z części James Cameron nawet zrealizował, który późniejszy twórca Titanica, Avatara, nie wiadomo czego, nie? Tak. A tutaj miał tego typu atak.
Ciekawe, czy się przyznaje, że ma to w swoim CV teraz.
Miałem to sprawdzić, ale nie do końca.
Zadzwonić.
Wydaje mi się, że, nie będzie tego w żadnym zwiastunie, że tam reżyser Titanica i Avatara oraz tam latających pirani. Raczej nie ma takiej możliwości, żeby się pochwalić. Natomiast z takich głupawych jeszcze filmów, które mają bardzo fajne przesłanie, to mi przychodzi do głowy taki film Człowiek Scyzoryk się nazywa.
O tak, to jest super film.
Swiss Army Man. To jest zresztą twórców Wszystko Wszędzie Naraz, czyli waszego ulubionego filmu z zeszłego roku, moi drogie.
Przypadek? Nie sądzę.
No nie sądzę.
Przypomnijmy ci, jak wspaniały był ten film.
Nie przypominajcie mi. Ja powiem, że Człowiek Scyzoryk jest lepszy. Mamy tam dwóch bohaterów, Paula Day i drugą osobę gra
Daniel
Radcliffe. Zawsze mi się myli z Eliachem Woodem, nie wiem czemu, Harry Potter i Hobbit, bo jest, jeszcze Frodo jest bardzo podobni. Chodzi o to, że postać grana przez Daniela Radcliffe'a nie żyje w większości tego filmu i jego i jakby to truchło, którym opiekuje się Paul Dano, to truchło cały czas wydaje z siebie odgłosy pierdzenia w ogóle przez cały film, a całość mimo wszystko...
Wspaniały jest ten film.
Tak, jest takim mocnym takim rysem psychologicznym postaci.
Wystarczyło, że mi powiedziałeś o tych gazach puszczanych z tego ciała i po prostu od razu sobie przypomniałam, o co chodziło. Wspaniałe.
Doskonały film i właśnie dzięki temu, że po prostu dosyć dużą popularność zdobył, oni dostali pieniądze na Wszystko Wszędzie Naraz i dostali później Oscarów mnóstwo w zeszłym roku, także można zrobić głupi film i na tym filmie się wybić i popłynąć. Tutaj...
A z tego co pamiętam, właśnie ten film w Polsce nie trafił do kin, tylko właśnie gdzieś był na serwisach VOD.
Tak,
widzisz, oceniono, że Polacy nie będą się śmiać z pierdzących zwłok.
Znaczy one...
Znaczy ja się śmiałam. To za duże ryzyko.
Magda, nie jesteś Polką.
No cóż, wybierz mi jakąś inną narodowość, tylko dobrze traf. Chciałam dodać tylko, że pan reżyser Slaughterhouse, czyli Matthew Goodhue, już go tak nazwijmy, bo tak mi się wydaje, że właśnie się czyta to jego nazwisko, ma na koncie w sumie teraz dwa filmy, więc idąc tym tropem, nie wiem na co teraz dostanie pieniądze, ale być może będzie to oscarowa produkcja.
A jaki był ten drugi oprócz Slaughterhouse?
Wow.
Wow.
Albo coś takiego.
Kiedy był taki serial dla młodzieży.
Nie było efektu wow, bo nie słyszeliśmy o nim.
Ale był taki wow, pamiętacie? Może pamiętacie, bo ja jestem taki stary tutaj, że była taka latająca kulka z komputera, którą opiekował się jakiś chyba tam Mateusz Damiński? No nie pamiętam, może coś pomyliłem, ale taki... Ta postać. Ale
tylko jeszcze Mateusza Damińskiego nie było w tym podcaście dzisiaj.
To właśnie wow, ale nie jestem pewny, czy nie przekręciłem. Na pewno tytuł serialu był wow i to była taka polsko-niemiecka
nie
produkcja.
Nie wow, tylko wow.
Ta kulka była
wow.
Wygenerowana w ogóle komputerowo, nie wiem, czy wiecie, więc wow. Wow. Ale Marta, ty jesteś cicho, daj jakiś film. No, co tam,
no bo ja nie oglądam takich paździerzowych filmów.
Ale takie są najlepsze, najwięcej.
No to daj paździerzowy, który jednak jest fajny.
Ja z takich ostatnich filmów, które powiedzmy, że były takim śmieszno, głupio horrorem, chociaż ja uważam, że tutaj zostało to przedstawione w fajny, taki edukacyjny sposób, to jest film Rainfield z Nicolasem Cage'em, który gra tam Drakulę. Mhm. No a głównym bohaterem jest Nicholas Hoult, który gra sługę tego Drakuli, który chce się wyzwolić spod jego niewoli, więc idzie na terapię grupową. I widzimy przez cały film, jak ci ludzie z terapii są tacy wspierający dla niego i pomagają mu wyjść z tej toksycznej relacji, nie wiedząc tak naprawdę, o co tutaj chodzi i że jest to tak pokazane bardzo współcześnie, tak? Że kto by pomyślał, że Dracula w XXI wieku jeszcze dalej jest aktywny.
To tak jak trochę co robimy w ukryciu momentami. Tylko, że to nie jest takie jak na parę dokumentów.
Nie jest tak. Po prostu jest taki fabularny.
Ale to też to, że całkiem brzmi na pewno mniej jakby tak kozacko niż te filmy, które widzieliśmy, ale wciąż.
To jest taki normalny
sługa Drakuli
film
na terapii.
W porównaniu do waszych normalny opon film. I zabójczych pomidorów.
Tak, słuchajcie, naprawdę mordercza opona moim zdaniem jest obowiązkową pozycją.
Na
wszystkich.
Pewno jest krótsza niż Czas Krwawego Księżyca.
To było w Cannes, to jest mój argument.
A największym zaletą Slaughterhouse, do którego film razem jest to chyba, że ma 90 minut tylko. I
że się kończy.
Tak. Się kończy. Ja tutaj na sam koniec zostawiłem taką
czyli
historię.
Czyli trzech leniwców jest równa się jednemu Scorsese.
Tak, tak, można by zmieścić aż trzy. Kończymy z horrorami, słyszymy się ponownie za dwa tygodnie, a liczbą jego 44, to będzie 44 odcinek naszego podcastu. Czy w tym składzie, czy w innym, nie wiem, ale słyszycie nam tam, gdzie zawsze. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, OpenFM i gdzie tylko nas tam chcecie. I na naszych stronach, na teleshow.pl, na film.pl i gdzie tylko tam nas znajdziecie, posłuchacie. Mnie, Martę, cześć Marta.
Hej.
I cześć Magda.
Cześć.
Do usłyszenia, pa.